Chciałbym dzisiaj podzielić się Słowem Bożym. Będziemy mieli dzisiaj dwie usługi. Z Księgi Izajasza, 58 rozdział. I tutaj ten 58 rozdział, bracia i siostry, jest poświęcony fałszywemu i prawdziwemu postowi. Post. Czym jest post? Kiedy czytamy Słowo Boże, bracia i siostry, widzimy, że post jest duchowym orężem, który wyznaczył Bóg, abyśmy mogli walczyć, byśmy mogli zdobywać, byśmy mogli walczyć, abyśmy mogli osiągać też jakieś duchowe cele, które są przed nami. I widzimy to niemal w całej Biblii. Zwróćmy uwagę, że nawet król odstępczy Achab podczas oblężenia Samarii, kiedy był taki niesamowity głód, gdzie tam cena nawet łba oślego dochodziła jakichś tam horrendalnych sum, że właśnie on, Achab, pościł w tym czasie. Pościł przed Bogiem. I wiemy, że wskutek tego uniżenia, wskutek uniżenia serca i tego postu, Bóg dał słowo przez proroka wówczas Eliasza i to słowo się wypełniło. Pan przyznał się do nich i dał im łaskę, dał im wybawienie. Widzimy Esterę, która pościła, widzimy Jozuego, widzimy wielu mężów bożych. W zasadzie post widzimy niemal wszędzie, w Starym, Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich, poprzez, kiedy wysyłano w służbę braci. Było to poprzedzone postami i modlitwą. A więc jakże ważną rzeczą jest post, bracia i siostry. I tutaj w 58 rozdziale, 3 wiersz czytamy, dlaczego pościmy, a ty tego nie widzisz. Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a ty tego nie zauważasz. Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy i uciskacie wszystkich swoich robotników. Oto gdy pościcie, kłócicie się, spieracie i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pośćcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos w wysokości. A więc widzimy ta niewłaściwa postawa serca. Post, który jest miły Bogu, to jest post, gdzie człowiek oddziela się dla Boga. Oddziela się dla Boga. Tak jak tu jest, czytamy, w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy. A więc jest ważną rzeczą, aby umieć oddzielić post dla Pana, mieć taki szczególny czas. Czasami mamy jakieś takie sytuacje bardzo trudne, ciężkie, jest sporo pracy. Ja wierzę, że w takich sytuacjach Bóg widzi, Bóg błogosławi i Bóg dopomaga. Ale kiedy mamy możliwość, aby wybrać taki dzień, gdzie możemy się oddzielić dla Pana i być tylko dla Boga, to jest daleko lepsze, abyśmy tak właśnie postępowali, abyśmy w tym dniu nie, tak jak tu jest powiedziane, nie załatwiali swoich jakichś tam spraw. Tu jest również powiedziane o spieraniu się, o kłóceniu, czyli takie, to moje ja jest takie podniesione, ja muszę mieć zawsze rację. No właśnie, ten prawdziwy post, on uczy nas uniżenia, uczy nas pokory i zależności od naszego Stwórcy. I w 6 wierszu czytamy, lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych, bezdomnych przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi, twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie: oto jestem. Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem i bezecne mówienie, gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe. I Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają. Twoi ludzie odbudują prastare gruzy, podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń. Nazwą cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać. My widzimy, jakim błogosławieństwem jest ten post, w którym Bóg ma upodobanie. W którym Bóg ma upodobanie. A więc my widzimy, post jest duchowym orężem. To jest duchowy oręż, który daje nam Pan. Apostoł Paweł w liście, drugim liście do Koryntian, w 10 rozdziale, on mówi takie słowa: bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. A więc widzimy, chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Nie postępujemy tak jak wcześniej, jak dawniej. Nie sięgamy po tego rodzaju środki, które kiedyś sięgaliśmy. To mogły być różne środki u różnych ludzi. Mogłeś walczyć poprzez spryt. Mogłeś walczyć poprzez przewagę jakąś fizyczną, poprzez swoje usta, poprzez jakąś, no powiedzmy, taki szczególny dar jakiegoś sprytu, przewidywania, poprzez jakąś intrygę. Nie walczymy w taki sposób. Nie walczymy. Ale najważniejszą rzeczą, musimy pamiętać o tym duchowym orężu, który jest opisany w liście do Efezjan, zbroja Boża, jest ta tarcza wiary. Tarcza wiary. Bracia i siostry, wierzymy w Boże obietnice. Wierzymy w Boże Słowo. W każde słowo, które pochodzi z ust Bożych. Wierzymy w taki sposób, jak dziecko wierzy rodzicom. Tak jak ojciec czy matka w pewnym okresie życia dziecka mówi do niego coś, uczy go, wprowadza go w świat, w poznanie. Dla dziecka są to najważniejsze rzeczy, niepodważalne. Tak i my wierzymy, ufamy Bożemu Słowu, bracia i siostry. To jest tarcza wiary. Wiara jest pewnością. Wiara jest pewnością. Ona nie jest oglądaniem. My nie pielgrzymujemy w oglądaniu. A więc wiara jest pewnością. I również miecz ducha, którym jest Słowo Boże, bracia i siostry. To jest to żywe słowo, którego potrzebujemy. To jest słowo obietnicy, na którym się opieramy. Ale wiemy, że Paweł mówił tam również o modlitwie. Modlitwie. A modlitwa w szczególnych sytuacjach dobrze jest, kiedy poparta jest również postem, gdzie Duch Święty nas prowadzi często do postu. My wiemy, często Bóg wyznacza nam, aby pościć w jakiejś sprawie. Nie wiem, czy na pewno przeżywaliście to. Na pewno Bóg wam niejednokrotnie pokazywał, aby w jakiejś sprawie pościć. I zwróćmy uwagę, co tutaj jest powiedziane, że ten oręż, duchowy oręż, ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Czym są te warownie, bracia i siostry? Co to są warownie? Ja pamiętam takie świadectwo, kiedyś Wojtek Leszczyński opowiadał, pastor z Warszawy. On kiedyś miał takie bardzo silne bóle głowy i lekarze nie potrafili tego zdiagnozować, co to jest. I te bóle były bardzo dokuczliwe. I to jakoś tak się przeciągało i coraz bardziej nasilały się te bóle. Także on zaczął podejrzewać, że ma jakiegoś guza, ma raka. Tak myślał. I był przekonany już o tym. W pewnym momencie doszedł do takiego wniosku, że był absolutnie tego pewny, że to jest guz, że to jest rak. Już był całkowicie tego pewny. Także uwierzył w takie myśli, uwierzył w takie kłamstwa. I pamiętam, kiedyś byliśmy na spotkaniu modlitewnym, i był tam taki brat, który usługiwał, dzielił się słowem i w trakcie tej usługi powiedział, że ma słowo do kogoś, że jest tu brat, który myśli o tym, że ma raka, że w twoim głowie jest rak, że jest guz. Pan mówi do ciebie, że to nie jest żaden guz, to nie jest rak. Jesteś zdrowy, nie masz żadnego raka. Takie słowo on otrzymał. A więc ten oręż duchowy ma moc burzenia warowni, czyli kłamstw, szatana, kłamstw szatana. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, w jaki sposób diabeł te kłamstwa potrafi wrzucać człowiekowi. On może mówić tobie tak, że tobie nigdy się nic nie udaje i nigdy się nie uda. Nigdy nie wyjdziesz z swojego położenia. Czy to jest prawda? Czy to jest prawda? Bracia i siostry, jeśli my w to wierzymy, to budujemy warownię i zaczynamy wierzyć w te kłamstwo w taki sposób, jakby to było, jakby to były nasze własne myśli, tak jakbyśmy my sami do tego doszli. Zaczynamy wierzyć to w taki sposób, jakby to był jakiś fundament, na którym się opieramy. Nigdy w życiu do niczego nie dojdziesz, nigdy nic ci się nie uda, zawsze będziesz miał pod górę, zawsze będziesz miał wiatr w oczy, nigdy ci się nie uda zostawić tego czy tamtego. Nigdy nie będziesz prawdziwie wolny. To są kłamstwa szatana. To są diabelskie kłamstwa, są to warownie, które diabeł naprawdę wkłada w umyśle człowieka, buduje takie kłamstwa. A pamiętam, kiedyś gościliśmy w naszym domu pewną siostrę, która nawróciła się, ale no miała później jakieś takie kryzysy w swoim chrześcijaństwie. Ona się potykała i miała pewien taki jakby upadek. I ona uwierzyła w mnóstwo kłamstw szatana. Ona po prostu była w totalnej depresji, była załamana. Ona potrafiła płakać, iść po ulicy, płakać i czerwone światło, na przykład ona wchodzi na te czerwone światło, samochody trąbią, ona nie widziała nawet, była w takim strasznym stanie. I pamiętam, jakiś czas u nas była, modliliśmy się z nią i podczas jednej z modlitw Bóg dał taką wizję, gdzie w tej wizji była taka potężna sieć pajęcza, wielka sieć. I w pewnym momencie, wskutek modlitwy, ta sieć została rozerwana i jakby z tej sieci, z samego środka tej sieci wyszły trzy węże. Bracia i siostry, to jest wizja od Pana. To była wizja od Pana, ponieważ ona naprawdę została uwolniona od tych kłamstw szatańskich, które przyjęła jako prawdę. A na pewno pamiętacie, że nawet jej oblicze było przemienione potem, po tej modlitwie. Ona była zupełnie inną osobą. Pan się jej dotknął w cudowny sposób. Pan ma moc uwalniać bracia i siostry. Ma moc łamać wszelkie kłamstwa, demaskować wszelkie kłamstwa. Bóg nigdy w taki sposób nie działa, aby potępiać swojego umiłowanego, aby trzymać go w jakichś takich ramach, w taki sposób, jak czyni to szatan, jak czyni to diabeł. A więc on wrzuca kłamstwa do umysłu człowieka. Nigdy nie będziesz uzdrowiony z jakiejś choroby. Przestań o to się nawet modlić. Bóg o tobie zapomniał. Nie dopuszczajmy takich myśli. Biblia mówi, że On leczy wszystkie choroby nasze. To mówi Słowo Boże. Czasami oczywiście otrzymujemy jakieś słowo od Pana, gdzie Bóg na przykład używa choroby do czegoś, do jakiegoś celu, który osiąga. Ale Pan to wyraźnie potwierdza przez Kościół, przez braci. Tak jak Paweł miał ten cierń. Ale bracia i siostry, to jest szczególne. To jest takie szczególne prowadzenie wówczas. Bóg wtedy objawia to w sposób bardzo wyraźny i jeszcze potwierdza poprzez słowo, poprzez wielokrotnie zazwyczaj potwierdza. Ale póki co my mamy wołać, mamy ten przywilej, aby modlić się, aby wzywać imienia Pańskiego. Pamiętając o tym, że każda sprawa ma swoją porę, swój czas. A więc jeżeli chodzi o warownie, a można je burzyć, w taki sposób, jak zostało zdobyte Jerychon, natychmiast te mury zostały rozbite. Natychmiast oni wkroczyli do tego miasta i zdobyli. To jest taki obraz jakby wkraczania Bożej prawdy do czyjegoś serca. Natychmiast wchodzi Słowo Boże z prawdą, która wyzwala. A czasami jest tak, że Pan działa subtelnie, delikatnie, rozbiera jakby te takie mury, zwłaszcza człowiek, który ma w swojej naturze jaką nieufność, brakuje mu zaufania, jest bardzo taki może poraniony poprzez przeszłość, ma jakieś doświadczenia, I tacy ludzie są bardzo ostrożni, słuchają, przypatrują się Bożemu Słowu, ale wiecie, to Słowo działa. To Słowo działa i ono może działać w czasie. I te kłamstwa, te warownie, one będą rozbierane przez Boga krok po kroku, krok po kroku. I Pan, Jego wolą jest, aby wprowadzić nas w wolność, w prawdę, abyśmy w światłości żyli, bracia i siostry, w wolności, bez strachu, bez lęku, aby naprawdę żyć w taki sposób, abyśmy nie bali się przyszłości, abyśmy nie bali się, nie mieli strachu w swoim sercu. Brat, który usługiwał podczas tego spotkania w Gdańsku, właśnie ten syn Kałużana, powiedział taką rzecz odnośnie strachu. Bardzo ciekawą rzecz, bardzo ciekawe spostrzeżenie. Mianowicie powiedział coś takiego, że strach to nie jest fakt. To nie jest fakt. Na przykład niebezpieczeństwo, które wywołuje strach, jest faktem. Ale strach, który pojawia się w umyśle, to nie jest fakt, bo możesz nad tym panować, możesz tego się nauczyć, możesz to ignorować, możesz naprawdę patrzeć wtedy do Bożego Słowa. Tak jak Piotr, kiedy był skuty łańcuchami i spał między żołnierzami, a na drugi dzień mieli go ściąć. On był przecież w celi śmierci i spał. To jest dziwne, to jest dziwne. Więc bracia i siostry, naprawdę Bóg chce uwolnić swoje dzieci od strachu, od lęku, jakiegokolwiek lęku. Nasze życie nie jest w rękach ludzi. Twoje życie nie jest w rękach człowieka, nie jest w rękach szatana, jest w rękach Boga. I to powinno nas napełniać cudownym pokojem. Cudownym pokojem, pomimo tego, że są jakieś sprzeciwy, pomimo tego, że są jakieś burze, jakieś przeciwy, sprzeciwności, bracia i siostry, musimy pamiętać o tym, że naprawdę Jezus trzyma nas w swoich rękach. I Pan Jezus powiedział, że nie jest nikt w stanie wyrwać nas z Jego ręki, że nikt nie jest w stanie nas oddzielić od Jego miłości, tak jak słyszeliśmy w czwartek. To jest niesamowite prawdy, którymi musimy być uzbrojeni, umocnieni, a więc te warownie, są to kłamstwa, demoniczne kłamstwa. Kłamstwa, które mówią o Tobie, ale one nie mówią, nigdy nie mówią prawdy. Szatan jest ojcem kłamstwa, jest kłamcą i ojcem kłamstwa. A więc on poprzez kłamstwo, poprzez zwodzenie, oszukiwanie osiąga swoje cele. I on jest demaskowany poprzez Słowo Boże, bracia i siostry. Jest oskarżycielem braci. On potrafi nawet działać w taki sposób, że będzie pokazywał mi w negatywnym jakimś świetle, powiedzmy, moją żonę, a może pokazywać mojej żonie mnie w negatywnym świetle. Oskarżać może brata przed bratem, siostrę przed siostrą. Dlatego jest bardzo ważną rzeczą, by napełniać się Duchem Świętym, Bożym Słowem, abyśmy potrafili rozróżnić głos. Bo Biblia mówi, owce moje, mój głos znają. Znamy głos naszego pasterza. Znamy głos Pana Jezusa Chrystusa. On jest dobry, On położył swoje życie za owce swoje. Życie swoje Pan Jezus położył. A więc jak On by mógł w twardy sposób mówić? Bracia i siostry, czasami Pan mówi w sposób bardzo poważny. Jeżeli coś nie podoba się Jemu, kładzie rękę na jakieś rzeczy i pokazuje tutaj, postępujesz źle. Bóg może w taki sposób napomnieć. Ale zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że Bóg daje wyjście i zachętę. Zawsze daje wyjście. Jezus jest drzwiami dla owiec. Więc pamiętajmy, jeśli jest drzwiami, to jest wyjście z każdej sytuacji. Z każdej sytuacji, z każdej pokusy daje też wyjście nasz Bóg, bracia i siostry, i prowadzi nas zawsze do światłości. On położył swoje życie za nas i to jest podstawą. My wierzymy w to, bracia i siostry, więc jeśli ktoś umarł za ciebie, to jak możesz go podejrzewać o jakieś niewłaściwe działanie? Jak możesz podejrzewać go o jakąkolwiek nieszczerość? Jak możesz pomyśleć nawet w ten sposób, o kimś, kto oddał swoje życie za nas, bracia i siostry. Umarł zamiast ciebie, zamiast mnie. Tak powinniśmy mówić, bo dokładnie to wydarzyło się na Golgocie. A więc widzimy, to jest post, w którym Bóg ma upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że zrywa się powrozy jarzma, czyli moc grzechu, te kajdany niewoli. One są rozrywane poprzez Boże Słowo, poprzez moc Bożą, poprzez moc Ducha Bożego, Ducha Świętego. O wszelkie jarzmo jest łamane. Bóg to czyni, Pan to sprawia. Jego słowo jest jak młot, który kruszy skałę, nawet najtwardszą skałę. Słowo Boże ma moc skruszyć. I to jest powiedziane, gdy podzielisz Twój chleb. To jest ta postawa serca właściwa. Gdy podzielisz Twój chleb z głodnym i biednych i bezdomnych przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata nie odwrócisz się. Więc bracia i siostry, tutaj widzimy taką praktyczną stronę. My możemy dzielić się tym, co mamy, tym, co posiadamy, ale nigdy nie możemy zapomnieć o tym, że Biblia jest nade wszystko duchową księgą i musimy znaleźć też duchowe przesłanie tego tekstu, który teraz czytaliśmy. Chleb. Co to jest chleb, bracia i siostry, w Słowie Bożym? Jezus powiedział, ja jestem chlebem. To jest Słowo Boże, które z nieba stąpiło. Jeśli podzielisz Twój chleb z głodnym, czy my widzimy głód tego świata? Czy widzimy głód ludzi? Kiedy dzieliłeś swój chleb ostatnio? Kiedy dawałeś ten chleb głodnym? Kiedy opowiadałeś o Jezusie komuś? Kiedy mówiłeś świadectwo choćby swojego nawrócenia? Kiedy ostatnio to czyniłeś? Jakże to ważne jest, bracia i siostry. Ja nie chcę nikogo potępiać, absolutnie, nie zrozumcie mnie źle. Ale musimy widzieć tutaj to, co jest miłe Bogu. Podzielisz Twój chleb i biednych, bezdomnych przyjmiesz do domu. Czasami są takie sytuacje, że Bóg Ci pokazuje, że masz przyjąć kogoś do swojego domu. Tak jak to było chociażby w przypadku Leszka, o którym Wam opowiadałem w Holandii. Kiedyś pastor do niego podszedł, on był w takim strasznym upadku, kiedyś nawrócił się. Ale miał niesamowite takie perypetie życiowe. Miał w związku z tym też potknięcie, upadek. Wrócił do narkotyków, wrócił do alkoholu, do takiego złego życia. On mieszkał w Rotterdamie, mieszkał gdzieś tam w Amsterdamie. Potem przeprowadził się do takiej małej miejscowości Leerdam. Ale w jego sercu ciągle pojawiała się takie pragnienie Boga. Co jakiś czas to pragnienie było takie mocne, silne, że mimo tego nałogu, w którym trwał, on chodził do kościoła i przychodził i siadał gdzieś tam sobie w ostatniej ławce. I kiedyś do niego przyszedł pastor, bo zawsze, kiedy nabożeństwo się kończyło, on szybko pierwszy uciekał, ale przed skończonym nabożeństwem ten pastor go wyprzedził i po prostu zagrodził mu drogę i zaczął z nim rozmawiać. I powiedział mu tak, słuchaj, na dzisiejszym nabożeństwie Bóg pokazał mi, że Ty byłeś dla Niego cenny, że kiedyś Mu służyłeś. Ten pastor nie mógł o tym wiedzieć, bo on nie wyglądał jak człowiek wierzący. Wyglądał jak narkoman, który po prostu bierze już ileś tam lat. A Bóg objawił to temu pastorowi, więc powiedział, pokazał mi Bóg Ciebie, że byłeś też cenny dla Niego, że byłeś w służbie. I ja mam nakaz od Pana, że ja mam Ciebie przyjąć do swojego domu. I wiecie, on go przyjął, dał mu cały dół, tam miał chyba 2 czy 3 pokoje, kuchnię do dyspozycji, bo ten pastor miał spory dom. Także z dziećmi, z żoną wyprowadzili się na górę, a on mieszkał na dole. To trwało miesiąc czasu, a potem zawiózł go do ośrodka, chrześcijańskiego ośrodka. I on został naprawdę odnowiony w niesamowity sposób. To już było jakieś 6-7 lat temu. Także Leszek teraz służy Bogu i jest w tym kościele. W kościele, gdzie ten pastor usługuje. Także on przyjął go do domu wtedy, kiedy była taka potrzeba, kiedy Pan tego chciał. On przyjął tego człowieka. Musimy pamiętać, bracia i siostry, że kiedy przyjmujemy kogoś do domu, to ten człowiek nie może burzyć pokoju Twojego domu, bo pokój jest o wiele bardziej ważny. Więc tutaj należy pytać Pana, należy pytać Boga. Oczywiście są czasami jakieś tam nieporozumienia, wiemy o tym, ale czasami jest od razu widoczne coś i pokazane, że mogą być problemy. Więc tutaj naprawdę jest dobrą rzeczą pytać Boga o wszystko. Przyjąć bezdomnych do domu, oczywiście to jest również coś oznacza duchowego. Dom, jeśli Biblia mówi na temat domu, dom, to jest zawsze zgromadzenie świętych. To jest zawsze zgromadzenie Bożego ludu. To tak jak kiedy było ustanowione święto Paschy, oni mieli wejść do swoich domów i pomazać nadproża i odrzwia krwią baranka. I to oznacza, to jest obraz Kościoła. Kościół, który chroni się do domu. Jesteśmy częścią jakiegoś duchowego domu, duchowa budowla, o której mówi Piotr. Czytamy o tym w jego nauczaniu, że jesteśmy duchową budowlą, zbudowaną z żywych kamieni. A więc do tego domu przyjmujesz bezdomnych. To jest to, że przyjmujesz nowych ludzi, dbasz o to, aby ten dom był wypełniany. To tak jak Pan Jezus mówił w tym podobieństwie o uczcie, wysłał swoje sługi i powiedział: wszystko jest gotowe, idźcie i zaproście, idźcie, przyjdźcie i zaproście do tego domu. Niech będzie pełny mój dom. Bóg chce, aby jego dom był pełny. Przyjąć bezdomnych do domu, bracia i siostry, to jest przyjąć ludzi tego świata, którzy nawracają się, ale również o tych ludzi trzeba się zatroszczyć. O tych ludzi trzeba się modlić. To jest pewne poświęcenie, rezygnacja z siebie, swoich nawyków, przyzwyczajeń. To jest bardzo ważne, bracia i siostry, abyśmy rezygnowali z siebie, tak jak Jezus rezygnował z siebie, swoich praw, przywilejów. A ile On miał tych praw i przywilejów? Nawet nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. Nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. Jezus, który króluje, który panuje, przez którego świat został stworzony i dla Niego ten świat został stworzony. Musimy o tym pamiętać. On stał się człowiekiem, wyparł się samego siebie. A więc jakże to ważne jest, abyśmy my potrafili wypierać się samych siebie, zapierać się samych siebie. Aby podejmować ten trud, bracia i siostry, trud miłości, aby troszczyć się nie tylko o tych, których lubię, nie tylko tych, którzy nie sprawiają dla mnie jakichś problemów, tak? Ale Bóg posyła nas do każdego człowieka, aby naprawdę okazać miłość, aby okazać zainteresowanie, miłość, otworzyć swoje serce. Ktoś teraz może myśleć: o dobrze, dobrze, że tak mówią. Ale to jest również do ciebie, do każdego z nas. To nie jest tak, że teraz wszyscy będą teraz koncentrować się na tobie. Ty też musisz się koncentrować na innych. Mamy dawać siebie nawzajem. Dawać siebie nawzajem. To jest ta prawdziwa miłość. To jest rezygnacja. To jest poświęcenie. A więc widzimy tutaj: podzielisz swój chleb, biednych, bezdomnych przyjmiesz do domu. Zobaczysz nagiego, przyodziejesz go. Nagość to jest obraz grzechu. To tak jak Noe, kiedy upił się i leżał nagi, pijany. Co zrobił jego syn? Poszedł i zaczął go wyśmiewać. Zaczął go obśmiewać. Jak nazywał się ten syn? To był Cham. On nazywał się Cham. I stąd wzięło się to powiedzenie, że po chamsku postępuje ktoś. Ktoś postępuje po chamsku, bo Cham widział upadek swojego ojca i zamiast pomóc ojcu, zamiast jakby przykryć ojca, pomóc mu powstać, on zaczął go wyśmiewać i zaczął wszystkim opowiadać. To nie jest właściwe postępowanie. Jeśli widzisz czyjś upadek, jeśli widzisz czyjeś potknięcie, to nie jest powód do tego, żeby mówić o tym, ale to jest powód, aby sprawdzić twoją miłość, czy jesteś w stanie go przyodziać, czy jesteś w stanie doprowadzić go do tej szaty sprawiedliwości. Biblia mówi, że tymi szatami mamy być przykryci, okryci. A więc kiedy przychodzimy do kogoś, kto jest nagi, to musimy bardzo delikatnie postępować. Jest dobrą rzeczą zaproponować modlitwę, aby taki człowiek nie był nagi, by nie trwał w swoim grzechu, ale by był przykryty, by nie było tej widoczna jego nagość przed Panem. A więc przyodziejesz. Oczywiście to jest też dzielenie się. Oczywiście jest to jak najbardziej praktyczne, byśmy mogli to czynić, robić. Ale wiecie, litera zabija. Niektórzy zajmują się i po prostu jakby naśladują to, co czynią domy opieki społecznej. Czy do tego Bóg nas tak naprawdę powołał? Musimy się zastanawiać nad wszystkim, o czym mówi Biblia. Oczywiście, bracia i siostry, jeżeli jest taka potrzeba, kogoś widzisz i możesz się podzielić z nim, Możesz coś jemu dać, podzielić się. To jest dobrze. To mamy tak robić, mamy tak czynić. Ale nade wszystko pamiętajmy, to jest duchowa księga. To jest duchowa księga. I są rzeczy, które są niezniszczalne. Te duchowe są niezniszczalne. A te rzeczy cielesne, one ulegną kiedyś. One kiedyś przeminą, tego nie będzie. A więc dbajmy o to, co jest niezniszczalne. Walczmy o te duchowe rzeczy. O to walczmy. Do tego Bóg nas powołał. Kościół właśnie do tego jest powołany. Ale również, żeby nie pojść jakąś skrajność, że absolutnie, a teraz już nikomu nie pomogę, to tak nie jest. Mamy mieć serce dla braci. Mamy mieć serce dla braci w praktyczny sposób, bracia i siostry. Dzielić się to jest wielkim błogosławieństwem. A więc tu jest wielka obietnica, że jeśli tak będziemy czynić, i tu jest jeszcze powiedziane, od swojego współbrata nie odwrócisz się. Ten, który cię prosi, Biblia mówi, co masz zrobić? Odmówić mu? Ten, który cię prosi o coś. Czy odwrócisz się od swojego współbrata? Bracia i siostry, jakże to ważne jest. Jakże to jest istotne. Kiedy widzisz brata w potrzebie, on ma jakąś potrzebę. Ma jakąś palącą potrzebę. To mogą być różne potrzeby. Czy chcesz stanąć u jego boku i pomóc mu w tym? To jest ważne. To jest braterstwo. To jest braterstwo. Tym jest właśnie braterstwo. Ta praktyczna pomoc. Ja jestem w stanie po prostu swoją dumę pokonać. Wszystko pokonać. Ja chcę okazywać braterstwo. Nie odwrócisz się od swojego współbrata. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna. Ta zorza poranna, ona coraz jaśniej świeci. Coraz jaśniej świeci, aż do białego dnia. Twoje światło będzie coraz jaśniejsze. Twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Tu chodzi o również to duchowe uzdrowienie. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan ciebie wysłucha. To jest obietnica. To jest konkretna obietnica. A gdy będziesz krzyczał o pomoc, Pan powie, oto jestem. Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo i szydercze pokazywanie palcem i bezecne mówienie. Szyderstwo, bracia i siostry. Biblia mówi, że dla szyderców przygotowane są kije i cięgi. Pan nigdy nie był sarkastyczny, nigdy nie szydził z nikogo. Nigdy nie drwił, nie szydził, nie mówił z podtekstem. Tego mamy się wyzbywać, mamy być prości, czyści. Oczywiście, kiedy mamy jakieś poczucie humoru, musimy uważać. Musimy uważać, aby nie ranić innych, aby nie być szydercą, by nie być tym, który pokazuje palcem, wyśmiewa. Wiecie, jak to działa? Jeśli ktoś szydzi z kogoś, sam będziesz wyszydzony. Jeśli drwisz, szydzisz, z ciebie będą się śmiać. To jest naturalne, bo co siejesz, to zbierzesz. Co siejesz, o tobie będą mówić. Jakże to ważne jest, bracia i siostry, byśmy właściwie używali naszego języka, byśmy zyskiwali nim przyjaciół, tak jak Słowo Boże uczy nas. Gdy głodnemu podasz swój chleb, zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności. Kto pragnie, Pan Jezus powiedział, niech przyjdzie do mnie i pije. My mamy pokazywać te słowa innym ludziom. Do Jezusa możesz przyjść, jeśli pragniesz. Jeśli jesteś strapiony, Pan ciebie podźwignie. Pan ma moc to uczynić. Pan będzie ciebie stale prowadził. Stałe prowadzenie od Boga. On obiecał, że nigdy nas nie porzuci, nigdy nas nie pozostawi. I nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach. Nawet na pustkowiach nasyci twoją duszę. A więc będziesz miał taką osobistą społeczność, więź z swoim Panem. Tam, gdzie będą jakieś duchowe braki, ty tego nie odczujesz. Ale Bóg ciebie będzie błogosławił. Będziesz jak ogród nawodniony. Ten nawodniony ogród, wiadomo co to jest. To są owoce. To są owoce, to są również kwiaty, które symbolizują dary Ducha Świętego. Nawodniony ogród, to jest Kościół, to jest po prostu Kościół. Nad pieśniami mówi o tym ogrodzie. Przewiej swój ogród, Panie. To jest ten nawodniony ogród, to jest Kościół, który wydaje ten dobry owoc. O, tylko nawodniony Nawodniony ogród wydaje owoce. Robert mógłby coś o tym powiedzieć. Tam, gdzie brakuje wody, niestety są deficyty, są braki, ale jeśli jest dostatecznie dużo wody, w odpowiedni sposób dostarczana jest ta woda, to możemy spodziewać się owocu. Możemy spodziewać się pięknego kwiatu, który pięknie pachnie. To jest ten owoc, to jest dar Ducha również Świętego, który pachnie Bożą miłością, bracia i siostry. Jak źródło, z którego wody nigdy nie wysychają. A więc to jest taka stała obecność Pana. I tutaj zwróćmy uwagę, że taka postawa podoba się Bogu w taki sposób, że będziemy mogli mieć wpływ na innych ludzi. Nazwą Cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać. Więc widzimy, bracia i siostry, to jest kilka wskazówek, ale jakże ważnych, jakże istotnych dla nas, abyśmy byli ludźmi, którzy dzielą się chlebem z innymi. W sposób praktyczny, ale też i dzielić się Chrystusem, aby dać głodnym to, czego potrzebują, bezdomnych. Kiedy przyjmiesz do domu, oczywiście masz nimi się zatroszczyć. Gdy zobaczysz nagiego, nie będziesz go wyśmiewał, ale pójdziesz z nim do Chrystusa i będziesz pokazywał mu, co może uczynić, co może zrobić, aby ta nagość nie była widoczna. Nie będziesz szydercą, nie będziesz wytykał palcem, nie będziesz obśmiewał innych ludzi, nie będziesz bezecnie mówił, o jakże to ważne jest, bracia i siostry, abyśmy mieli właśnie taką postawę serca, taką, jaką ma nasz Pan Jezus Chrystus, jaką możemy widzieć w poświęconym tym pierwszym Kościele. Bóg do tego nas powołuje, nas wszystkich, abyśmy mogli iść i wydawać ten dobry owoc, być jak ten ogród, który jest solidnie nawodniony, gdzie można zbierać te dobre owoce. A więc chciejmy na chwilę pochylić głowę, pomodlimy się, podziękujemy Panu.
Wiecie, jest taką niezwykłą prawdą, że, znaczy niezwykłą, bo Adam mówił o szatanie, o diable. On jest niereformowalny. On jest na wieki stracony. On nie ma żadnych szans. Jest ciekawą rzeczą, kiedy czyta się na przykład w objawieniu, kiedy nastanie tysiącletnie królestwo, kiedy możemy czytać opisy w Izajasza, że na całej świętej górze Pana, kiedy Pan przyjdzie, kiedy Pan obejmie rządy na tysiąc lat wraz ze świętymi, diabeł zostanie wrzucony na tysiąc lat do otchłani i nie będzie krzywdzić się na całej jego świętej górze i to będą niesamowite rządy. I on siedzi tysiąc lat w otchłani. Wypuszczają go po tysiącu lat. On wychodzi taki sam. On idzie i znowu zwodzi narody. I można to przeczytać w 38 rozdziale Ezechiela, w 39, kiedy zbierze narody, kiedy napadnie na lud beztroski, szczęśliwy, który nie zna zamków i murów. Bóg to już to zapowiedział, że tak będzie. I ten opis... No, jest to niesamowita walka między tą istotą, która jest do cna zepsuta, do cna i niereformowalna. My mamy braci tutaj nawet, którzy nawrócili się w więzieniu. Nawet jak ktoś się nie nawrócił, to czasami jest resocjalizacja. Popatrzmy, tysiąc lat i nic, niezmieniony wychodzi. I to jest prawda, że on jest tym, który zwodzi, on jest tym, który kłamie. Dla nas, bracia i siostry, jest łaska. Dla nas jest łaska. Dzisiaj Duch Święty chce nas zmieniać. Dzisiaj Duch Święty chce objawiać Boga. Dzisiaj Duch Święty chce na nowo pokazywać, co mamy. Co mamy w Jezusie Chrystusie. Co On nam przyniósł. Abyśmy nie byli potępieni razem z diabłem, ale skorzystali z tej łaski. I to jest ważna dla nas rzecz. Chciałem dzisiaj przeczytać z listu do Efezjan i do Kolosan takie dwa listy, które Paweł napisał do świętych i te oba listy Tychikus zaniósł i tam są takie modlitwy. Chciałem przeczytać te modlitwy, o co Paweł modli się za Kościół, co jest w sercu jego pragnieniem dla Kościoła w takim sensie, żeby zobaczyć, bo to jest pragnienie, które Duch Święty wkłada do jego serca. I to jest pragnienie Boga w stosunku do każdego z nas. I chodzi o to, żeby pamiętać, że te rzeczy, Bóg chce dla mnie tych rzeczy, żebym ja doświadczał, a nie tylko dla mnie, ale też dla braci i sióstr, w ogóle dla Kościoła, bo często nasze modlitwy koncentrują się wokół tych doczesnych, ziemskich rzeczy, choroby, które przechodzimy, trudności w pracy. O to się modlimy, żeby Pan pomógł w takiej sprawie. A tutaj widzimy, o co modli się Paweł, kiedy wstawia się za Kościołem, kiedy woła za tych ludzi. Przeczytajmy z pierwszego rozdziału listu do Efezjan. Pierwszy rozdział listu do Efezjan, 15 werset. Przeto ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego, i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. Może do tego miejsca. I po pierwsze Paweł modlił się, żeby oni mieli ducha objawienia i mądrości. Zdajemy sobie sprawę, że nikt nie może nic poznać z Boga, jeśli Duch Święty nie otworzy jego oczu. Tylko Duch Święty jest w stanie cokolwiek pokazać z Boga. Wszelkie inne poznanie jest bezwartościowe. Jedynie to poznanie, które pochodzi od Ducha Świętego i z objawienia Ducha Świętego, ma jakąś wartość. I wiemy o tym, że Pan Jezus chodził po tej ziemi i oczy ludzi były zasłonięte. Serca ich były znieczulone. Słuchali samego Syna Bożego. Słuchali Boga w ludzkiej postaci. Patrzyli na te cuda. I nie byli w stanie przyjąć, nie byli w stanie zrozumieć. Bo Pan Jezus mówił, cytując Izajasza, że ich serce jest znieczulone. Słuchają, ale nie słyszą. Patrzą, ale nie widzą. Z jakichś powodów, w tym momencie nie będę rozważał, nawet nie zastanawiałem się na tą sprawę, ale po prostu Duch Święty nie otworzył ich oczu lub też otwierał, a oni się sprzeciwili. I ważne jest, Paweł przede wszystkim modli się, abyśmy mieli ducha objawienia, ducha, który otwiera nasze oczy, tak jak Pan Jezus modlił się, przypomnę tylko te słowa. Kiedy Pan Jezus modlił się tak, wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. I Pan Jezus mówi o tym, że Bóg zakrył te rzeczy, nie odsłonił przed tymi, którzy są mądrzy, przed tymi, którzy są roztropni w sensie cielesnym, w sensie światowym. I to jest ciekawa rzecz, że jest wielu ludzi, którzy mają iloraz inteligencji dwa razy taki jak mój. I najprostszych rzeczy nie rozumieją z Ewangelii. I można mówić godzinami i nie są w stanie prostych rzeczy zrozumieć. Bo tu jest potrzebne objawienie od Ducha. I może jest taki problem, że często ci, co są inteligentni, nie potrafią się uniżyć. Nie potrafią stać się jak dzieci, polegają na swoim rozumie i nie są w stanie przyjąć objawienia od Ducha Świętego z powodu dumy, z powodu pychy, z powodu wyniosłości, a to jest konieczne, żeby się uniżyć przed Bogiem, żeby Duch Święty mógł działać w moim sercu. Dlatego tu jest napisane, Pan Jezus mówi, że zakryłeś te rzeczy przed tymi, którzy są mądrzy. W liście do Koryntian mówi, niewielu wśród was mądrych, niewielu możnych. I mówi o tym, że dla innych to zwiastowanie o Chrystusie ukrzyżowanym, dla Żydów zgorszenie, dla Greków z kolei to było głupstwo, ale mówi, ale dla was Duch Święty to objawił wam. Duch Święty, tak jak tu jest napisane, może przeczytam ten fragment. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. I dalej jest napisane, a myśmy otrzymali nie Ducha Świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. To jest napisane, otrzymaliśmy Ducha od Boga, abyśmy wiedzieli, Ducha objawienia, abyśmy wiedzieli, czym Bóg nas obdarzył. Kiedyś wspominałem o swoim świadectwie, może powtórzę krótko, jak zacząłem czytać Biblię po swoich studiach. I Bóg dotknął mojego serca i naprawdę miałem pragnienie czytania słowa. I wiem, że Bóg dał wiarę w to wszystko, co tu jest napisane. I wiem, że Bóg dał wiarę w to, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, że umarł za moje grzechy. I przyjąłem wszystko, co tu jest napisane. I wiem, że to było działanie Boże. Ale był taki okres w moim życiu i właśnie ja tego nie widziałem. To było zasłonięte przed moimi oczyma. Nie wiedziałem, co się dzieje. Ja czułem, że moje serce jest twarde. Ja czułem, że moje serce jest z kamienia. Ja czułem, że moje serce jest niezmienione. Pomimo całego tego czytania Biblii, pomimo tego wszystkiego, że ja wiedziałem, że wierzę w Boga, że Bóg obiecał mi zbawienie. Ale pewne rzeczy były zakryte przede mną. Dlaczego? Nie byłem wtedy narodzony na nowo. Nie byłem zapieczętowany duchem jeszcze. I ja tego nie wiedziałem. Ja tego nie rozumiałem. I dlatego tak potrzebujemy ducha objawienia. I wiecie, pojechałem do brata na działkę nad Piaseczno. Powiedziałem, daj mi klucze, pojadę, podleję ci pomidory. On tam nie miał wody. I zacząłem mu podlewać. Najbliższa woda to była przy jeziorze. I to było takie bajoro z ciemną, brudną, błotnistą wodą. Ze 300-400 metrów z wiadrem chodziłem, brałem, nabierałem, podlewałem te pomidory. I kiedy to robiłem, to w tym czasie nad jezioro przyszła mała, niewielka chmurka. Naprawdę nieduża. Stanęła tuż nad jeziorem, nad samym jeziorem. I w pewnym momencie z tej chmury zaczął padać deszcz. I w jednej chwili moje oczy zostały odsłonięte. Bóg otworzył mi oczy. Bóg zaczął do mnie przemawiać. Bóg zaczął mi pokazywać, popatrz, to wszystko, co do tej pory robiłeś, to jest właśnie próbowałeś ze swojego serca wykrzesać chrześcijaństwo. I to jest to bajoro, to brudne bajoro. To brudne bajoro i się męczysz bardzo. I na tym polega każda religia. Nie ma znaczenia, czy to muzułmańska, czy islam, czy buddyzm, czy katolicka religia, że człowiek ma pewne prawa i próbuje reformować się, i próbuje zmienić się, i próbuje zmienić swoje życie. I to jest religijność. I ja, moje oczy były zakryte i nie rozumiałem tego. Nie rozumiałem do tej pory, a Bóg mi pokazał, a popatrz, a ja chcę coś dać ci z nieba. Z nieba. I kiedy deszcz zaczął padać, ja już nie musiałem chodzić do tego bajora. Ja już nie musiałem czerpać z tego. Po prostu Bóg sam z nieba podlewał te pomidory. Ja zrozumiałem. Ja zrozumiałem, Bóg otworzył mi oczy, że ja potrzebuję życia z nieba, potrzebuję życia Ducha Świętego. Wiadomo, ja później dokładnie to wszystko zrozumiałem, ale w taki sposób działa duch objawienia, że czegoś my nie rozumiemy, czegoś nie widzimy. Tak jak dzisiaj te przykłady słyszeliśmy, czy z Wojtkiem, który coś myśli, ale przychodzi duch objawienia i Duch Święty odsłania, objawia i my potrzebujemy tego objawienia nieustannie, tak jak uczniowie wielokrotnie. To byli wierzący już z kolei, przecież oni chodzili z Panem Jezusem, ale ile razy czytamy o tym, ale nie rozumieli tego, co Pan Jezus mówił. Ale serca były, Pan Jezus nawet do nich mówi, czy nie rozumiecie, czy serca wasze są nieczułe? A jest też napisane, ale to było zakryte przed nimi. Jest napisane i on, Jezus, otwierał ich umysły, żeby im wyjaśnił. I my nieustannie potrzebujemy tego ducha objawienia, żeby nam pokazywał, tak jak to jest napisane, co, żeby pokazywał. 18 werset. I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Abyście widzieli to. Abyście widzieli to, jakie bogactwo chwały. Słowo Boże, nauka apostolska nieustannie mówi o tym. Nieustannie, że na przykład Paweł w piątym rozdziale listu do Rzymian mówi, że chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Chlubimy się. List do Tesaloniczan mówi o tym, że Pan nas powołał do Jego królestwa i chwały Jego. I chwały. List do Hebrajczyków mówi, że Jezus przywiódł wielu synów do chwały. Przyjdzie taki czas, kiedy Jezus powróci. Przyjdzie taki czas, kiedy Jezus objawi się. Kiedy rzeczywiście zobaczymy to, co Pan Jezus obiecał. Kiedy w 17 rozdziale Ewangelii Jana czytamy, że Jezus mówi, że ja dałem im chwałę, którą Ty mi dałeś. Abyśmy to widzieli. Nie wiem, ci, którzy byli w czwartek, Sławek mówił takie niesamowite świadectwo, kto nie był, to powtórzę w skrócie o bracie z południa, z Wisłoczka chyba, tak? On był z Wisłoczka, tak? Którego żona była w ciąży i był na porodówce i po kolei rodzą się dzieci, ojcowie się cieszą, a jego dziecko rodzi się martwe. No i powstaje pytanie, jak to, Panie? Jak to, Panie? Moje dziecko rodzi się martwe. To nie jest to rozpacz, ale Sławek mówi, i Bóg do niego przemówił. Przemówił. I mówi, że usłyszał ten głos wyraźnie. Ty nie wiesz, jeśli nie przekręcam, może coś przekręcę trochę. Ty nie wiesz, co masz, a czego oni nie mają. Ty nie wiesz, co ty masz, a oni nie mają tego, a ty masz. I to jedno słowo uleczyło, to jedno słowo podniosło, pocieszyło. Jak potrzebujemy Ducha Świętego, żeby nam objawiał, co my mamy, co przygotował Bóg dla nas. My jesteśmy rodem królewskim, my jesteśmy rodem kapłańskim. Jaką chwałę Bóg nam daje. Jaką chwałę Bóg nam daje. Także Paweł pisze o tym w liście do Koryntian. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Potrzebujemy ducha objawienia, aby patrzeć nieustannie na to, co niewidzialne, aby to widzieć. Tak jak mówię, my bardzo koncentrujemy się na tej ziemi, bardzo koncentrujemy się na problemach, które przeżywamy, na kłopotach, przez które przechodzimy, na chorobach, przez które przechodzimy. I potrzebujemy ducha objawienia, żeby w takich momentach nam przypominał, co Pan przygotował dla tych, którzy Go miłują, jaką chwałę przygotował dla ludu Bożego, dla swoich synów. Bo my mamy, wiecie, teraz tam kolejne dziecko u Williama i Kate jest u pary książęcej, prawda? Oficjalnie to dziecko, wiecie, jaki tytuł nosi? To trzecie dziecko. Jego królewska mość Ludwik Artur Karol książę Cambridge. Nieźle, co nie? I to dziecko ma chwałę ludzką, ale pomyślmy nad nami, nad synami Bożymi. My jesteśmy dziećmi Boga Najwyższego. My jesteśmy dziećmi Stwórcy nieba i ziemi. My jesteśmy dziećmi Pana nieba i ziemi. My należymy do Boga, który jest sędzią żywych i umarłych. Nie musimy zazdrościć nikomu. Nie musimy zazdrościć czegokolwiek. Chociaż to są trudne momenty. Nie ma wątpliwości, kiedy właśnie przychodzi taki Wojtek też w czwartek mówił o księdze Joba. Księdze Joba, bo to są te podstawowe dylematy, z którymi my się borykamy. Kiedy przychodzi nieszczęście, kiedy przychodzi problem, kiedy nas coś takiego dotyka. Wiecie, w Lublinie na przykład modlimy się o taką siostrę, która zaszła w ciążę, ale zaraziła się jakimś wirusem, bakterią. I lekarze powiedzieli, dziecko umiera. Ona nosi to dziecko, ale z całą świadomością, że to dziecko żywe się nie urodzi. De facto w tym tygodniu była w szpitalu i już wywołali poród, martwe dziecko. Ona czekała po prostu, aż to dziecko umrze. Aż umrze, aby urodzić martwe dziecko. Osoba wierząca. Osoba wierząca. I nie było ratunku dla tego dziecka. Oczywiście Bóg mógł uczynić cud, ale w tym tygodniu była już. Już wywołali poród, urodziła martwe dziecko. My stykamy się z takimi rzeczami. My stykamy się. Jarek mi uświadomił pewną rzecz, jak w czwartek rozmawialiśmy. Modlimy się nieustannie o brata Andersa. A Jarek mi mówi, to jest syn Ingrid i Jana. Tak? Ingrid i Jana. Brat Jan niedawno odszedł. Modliliśmy się. Pomyślmy o siostrze Ingrid. To są takie jobowe cierpienia. Oto mąż odchodzi na raka. Jeszcze niedawno to się stało, syn ma tak poważny wypadek. Ulega tak poważnemu wypadkowi. To są rzeczy, które dotykają ludzi wierzących, bracia i siostry. I to są, to co Wojtek mówił z Księgi Joba, to są ważne rzeczy. Czy ja wytrwam w swojej wierze w takich momentach? Bo to, wiecie, to podstawowe pytanie, kiedy diabeł przychodzi do Boga, to zadajemy pytanie, czy za darmo on jest taki pobożny? Błogosławisz mu, otaczasz. Dobrocią otaczasz, błogosławisz dzieło jego rąk. Czy za darmo jest? Dotknij go, czy nie będzie ci złorzeczył? Bo to jest podstawowe pytanie. Jeśli moje życie zostanie dotknięte, jeśli na mnie nieszczęście spadnie, jeśli mi coś zostanie odebrane, czy będę miłował Boga dalej? Czy będę uwielbiał Go dalej? Czy będę Go wywyższał? Czy będę służył Mu dalej? Na tym polega przesiewanie. Na tym polega i ta księga, która jest księgą niesamowitą. I mówię, no, przychodzą takie rzeczy i wtedy ten duch objawienia nam pomaga. Nam pomaga, kiedy nam pokazuje te rzeczy wieczne, tych rzeczy, które my nie widzimy. Niewidzialne, ale które Bóg przygotował dla tych, którzy miłują Jego. I to potrzebujemy ducha objawienia. 19 werset z tego listu mówi, jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Działaniu przemożnej siły Jego. W tym samym liście Paweł pisze o tym, że on został sługą Ewangelii. I trzeci rozdział, siódmy werset mówi tak, której sługo zostałem według daru łaski Bożej, okazanej mi przez Jego wszechmocne działanie. My potrzebujemy widzieć przez Ducha Świętego to wszechmocne działanie Boga. Tak jak mówiłem, dla diabła nie ma żadnych szans. Dla nas jest wszelka łaska, bracia i siostry. Wszelka łaska. Przez to wszechmocne działanie Boga, przez wszechmocne działanie Pana Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Bo kiedy nawet patrzymy na ten list, oto ten, który dyszał żądzą mordu, oto ten, który wyszukiwał świętych, żeby ich wyłapać i żeby ich skazać na śmierć, żeby wrzucić ich do więzienia. Oto ten stał się niewolnikiem Chrystusa i sługą Chrystusa. To jest wszechmocne działanie. Stał się człowiekiem pełnym miłości Chrystusowej. Stał się człowiekiem, który zamiast zabijać innych, oddawał swoje życie za innych. Tylko Bóg może czegoś takiego dokonać. I kiedy czytamy Biblię, to mamy bardzo wiele przykładów Boga, który zmienia ludzi przez swoje wszechmocne działanie. Mamy Abrahama, zwykłego człowieka, którego Bóg bierze i czyni go mężem wiary, ojcem wiary. Mamy Jakuba, który, pamiętamy, własnego ojca oszukał, okłamał. Brata ograbił z pierworództwa, z błogosławieństwa. Takim był człowiekiem. Nie zawahał się, a oto Bóg przez życie zmienia go w kogoś, kto staje się Izraelem, księciem Bożym. Mamy Dawida, którego Bóg bierze od spaswiska, od owiec i czyni go królem Izraela. Mamy rybaków, których Pan Jezus bierze, prostych ludzi, i czyni ich apostołami. Bóg jest w stanie nas zmienić. Bóg jest w stanie dokonać swojego dzieła i my musimy gorąco w to wierzyć. Tak jak mamy 7-8 rozdział listu do Rzymian. Pamiętamy, kiedy Paweł pisze o tym, że próbuje żyć bez grzechu i nie może. I grzech cały czas go zwycięża. Paweł pisze o tym, że jest coś, co jest silniejsze od niego. I w końcu woła: nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Ale później przychodzi objawienie. Kiedy mówi: przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. To jest objawienie. To jest objawienie, kiedy ja widzę, że Bóg... Widzę swój grzech, widzę swoją słabość, widzę swoje upadki, widzę swoją nędzę. Ale przychodzi Duch Święty i pokazuje: ale ja jestem w stanie uwolnić cię od tego, bo po to Jezus przyszedł, żeby zbawić nas od grzechów naszych, żeby uwolnić nas od grzechów naszych. Jest taki pocieszający werset w liście do Tesaloniczan. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje. On też tego dokona. Zobaczmy, co jest tu napisane. Niechaj Bóg was całkowicie poświęci, cały duch wasz i dusza i ciało niech będą bez nagany. Niech będą bez nagany. To jest niesamowite wyzwanie dla każdego z nas. Dla ludzi słabych, dla ludzi, którzy nie mają mocy. Ale tu jest napisane, że wierny jest ten, który rozpoczął dzieło w nas. Wierny jest ten, który kontynuuje to dzieło. I on też tego dokona. To jest wszechmocne działanie. Potrzebujemy ducha objawienia, żeby Pan nam to pokazywał. Przeczytajmy z 3 rozdziału modlitwę. Z 3 rozdziału modlitwę Pawła. 3 rozdział, 14 werset. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. To jest kolejna modlitwa. O co modli się Paweł dla Kościoła? Dwie rzeczy chciałem tu podkreślić. Po pierwsze, w 16 wersecie, abyście jego mocą, żebyście byli przez ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Dosłownie, abyście byli silni w wewnętrznym człowieku. To słowo jest użyte na przykład w Ewangelii Łukasza dwukrotnie na początku, kiedy jest mowa o Janie Chrzcicielu i Panu Jezusie, o ich dzieciństwie. O Janie Chrzcicielu tak jest napisane. A dziecię rosło i wzmacniało się na duchu, przebywając na pustkowiu aż do wystąpienia przed Izraelem. A później o Panu Jezusie jest napisane, a dziecię rosło i nabierało sił, było pełne mądrości i łaska Boża była nad nim. Dwóch ludzi, dwóch mężów, którzy rosną, którzy nabierają sił. Po co? Żeby dokonać dzieła Pańskiego, żeby wypełnić Jego wolę. My potrzebujemy tego utwierdzania. My potrzebujemy tego rośnięcia w siłę duchową, aby być w stanie wykonywać wolę Pana, aby być w stanie, żeby to dzieło, które Pan przez nas może czynić, było większe, coraz większe. Tak jak czytamy w pierwszym liście Jana, piszę wam dzieci, piszę wam młodzieńcy, piszę wam ojcowie. I zdajemy sobie sprawę, że tu nie chodzi o sam wiek taki nominalny, ale tu chodzi o rozwój duchowy. Tu chodzi o tych, którzy kiedyś byli dziećmi, ale później rosną na młodzieńców, nabierają sił. I Jan pisze, zwyciężyliście złego, jesteście mocni, zwyciężyliście złego. I Kościół potrzebuje ojców, tych, którzy nie tylko zwyciężają złego, ale którzy są w stanie troszczyć się o innych, troszczyć się o dobro innych, o duszę innych, dźwigać ciężary z innymi, brać odpowiedzialność za innych. Potrzebujemy tego dorastania, potrzebujemy nabierania sił. Każdy z nas. I to jest ważne dla każdego z nas, to utwierdzanie w wewnętrznym człowieku przez moc Ducha Świętego, aby nie być człowiekiem słabym, aby nie być człowiekiem chorym, bo zdajemy sobie sprawę, ani człowiek słaby, ani człowiek chory nie jest w stanie wiele uczynić. Ale Bóg przez Ducha Świętego chce każdego z nas utwierdzać i wzmacniać, abyśmy byli w stanie wykonywać Jego wolę. Kolejną rzeczą, o którą modli się Paweł tutaj, abyście mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Poznawać miłość Chrystusową. Tak jak Adam już wspominał, ta miłość, która dzieli się sobą, ta miłość, która nie żyje dla siebie, ale żyje dla innych. Wiemy, że Pan Jezus porzucił niebo, porzucił tron, porzucił majestat, porzucił chwałę dla każdego z nas. Stał się sługą, przyszedł, aby służyć. Był posłuszny do śmierci, to do śmierci krzyżowej, za każdego z nas. I teraz chce nas uczyć, żebyśmy my znali tę miłość. I tu jest napisane o szerokości, głębokości, wysokości. Czasami na palec, na paznokieć znamy tę miłość. I Pan chce nas uczyć, co to znaczy miłować miłością Chrystusową. A wiemy, co, tak jak tu jest napisane, abyśmy mogli poznać miłość Chrystusową. I Jan w pierwszym liście pisze, co znaczy znać. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Prosta definicja. Kto miłuje, zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga. Pytanie, na ile ja znam tę miłość? Na ile ja znam? Miłość Chrystusową, na ile ja poświęcam samego siebie. Niesamowite świadectwo, jak Oda czytała książkę, ja jej nie czytałem, ale z ust Jagody znam książkę o wierzących w Korei Północnej. I tam była opisana sytuacja, wiemy, że mnóstwo ludzi z Korei Północnej ucieka do Chin. I tam jest cała służba wśród kościoła chińskiego na granicy. Bracia, siostry, kościół chiński po prostu stara się pomagać tym uciekinierom, wyszukują ich, później tam dają im jedzenie, ubranie, tak? I zwiastują Ewangelię. I wielu z tych uciekinierów z Korei Północnej nawraca się. A wielu z tych, którzy nawrócili się, wraca do Korei Północnej. Stamtąd, gdzie uciekli. To jest miłość Chrystusowa. To jest miłość Chrystusowa. Wiedząc, doskonale wiedząc, od czego uciekli. Doskonale wiedząc, co może ich tam czekać. Tak są przekonani i tak szybko. To jest niesamowite, bo to są ludzie, którzy stosunkowo niedawno się nawrócili. Poznają miłość Chrystusową i od razu poznają głębię i są gotowi oddać. Uciekli, żeby ratować swoje życie. Teraz są gotowi oddać swoje życie, żeby tamci usłyszeli. Tamci usłyszeli. Niesamowite, niesamowite świadectwo dla mnie. Oczywiście my nie jesteśmy w takiej sytuacji, więc po prostu chodzi o to, żeby moje serce nie narzekało, kiedy trzeba coś dla Kościoła zrobić, kiedy trzeba coś dla braci zrobić, kiedy trzeba coś siebie dać, kiedy trzeba coś siebie poświęcić. Po prostu, żeby czynić to chętnie. Żeby czynić to chętnie. Pamiętając o takich ekstremalnych, bo to są ekstremalne przykłady. Ekstremalny. Co nie, ale być może taki ekstremalny przykład postawi w odpowiednim świetle, kiedy zaczynam narzekać, kiedy zaczynam marudzić, że coś jest za trudne, za ciężkie, za dużo kosztuje, czy coś takiego. To warto sobie takie przykłady przypominać. Po prostu, żeby uciszyć to takie narzekanie. I już na zakończenie z listu do Kolosan przeczytam, o co jeszcze modli się Paweł. Z pierwszego rozdziału. Dziękujemy Bogu, Ojcu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, zawsze, gdy się za was modlimy, bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych, dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie. O niej to słyszeliście już przedtem w ewangelicznym słowie prawdy, które was doszło. Tak dzieje się to zarówno na całym świecie, jak pośród was, od tego dnia, kiedy usłyszeliście i poznaliście łaskę Bożą w prawdzie, że ona wydaje owoc i rośnie. Tak też nauczyliście się go od Epafrasa, umiłowanego współsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusowym dla was, który też doniósł nam o miłości waszej w duchu. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. I jeszcze 4:12 z tego samego listu. Pozdrawia was Epafras, który pochodził spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Oto Paweł się modli, oto Epafras modli się, wręcz bojuje razem z Pawłem. Po prostu, aby ci wierzący w Kolosach wzrastali w poznawaniu woli Boga i trwali w wypełnianiu tej woli Boga. Aby wzrastali w mądrości od Ducha Świętego. W mądrości. My potrzebujemy mądrości nieustannie, bo Biblia też mówi wiele o mądrości i głupocie. Pamiętamy przypowieść Pana Jezusa. Mądry budowniczy słucha i wykonuje. Głupi budowniczy tylko słucha. Mamy mądre panny i głupie panny. Mądre panny dbają o olej. Wiemy, że to jest obraz Ducha Świętego, o to, żeby chodzić w Duchu Świętym, aby Duch Święty prowadził. Głupie panny nie dbają o to. Jest przypowieść, Pan Jezus mówi o bogaczu, który jest głupi, który dba o rzeczy materialne, a nie dba o swoją duszę. Mamy Galacjan, gdzie też jest powiedziane, z kolei ludzi wierzących. Nierozumni Galacjanie, kto was odwiódł? Kto was odwiódł? Ci, którzy zaczęli w duchu, później chcą się obrzezać i chcą przestrzegać różnych rzeczy dziwnych. Paweł mówi, po co? Prawda? Więc my potrzebujemy, aby Duch Święty nas nieustannie pouczał, dawał mądrość, co jest wolą Bożą tak naprawdę, po co? Abyśmy, tu jest napisane, abyśmy postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu. Tak jak dzisiaj z 58 właśnie rozdziału Izajasza było pokazane, w czym Pan znajduje upodobanie, w czym, w jakim postępowaniu, jak to jest ważne. Jak to jest ważne, prawda, żeby za moją modlitwą stało życie, które podoba się Bogu. Bo Bóg tam uczy, że jeśli moje życie nie będzie Mu się podobało, no to próżne moje modlitwy, nawet próżne moje posty. Jeśli za tą modlitwą i postem nie będzie szła zmiana mojego życia. Jeśli nie będzie właśnie szła ta zmiana, aby moje życie było ku upodobaniu Pana. I to są... Warto czytać te modlitwy Pawła, bo to pokazuje, czego my potrzebujemy. To pokazuje, co jest w sercu Boga, aby był duch objawienia w naszym sercu. Duch objawienia, który pokazuje, kim jest Pan, abyśmy znali, kim jest Bóg, abyśmy wiedzieli, co On przygotował dla nas, tą wieczną chwałę, abyśmy też wiedzieli, jaka jest Jego moc, że On jest w stanie dokonać tego, co zaplanował w każdym z nas, jeśli Mu zaufamy, jeśli Mu uwierzymy, jeśli poddamy się Mu. Aby, tak jak Paweł modli się, abyśmy my byli utwierdzani w tym wewnętrznym człowieku, abyśmy nabierali siły duchowej, żeby móc służyć Panu, abyśmy też poznawali miłość Chrystusową, bo Paweł pisze, że to jest pełnia. To jest pełnia. I abyśmy byli ludźmi, którzy wzrastają w poznawaniu woli Boga i nie tylko w poznawaniu, ale w wykonywaniu tej woli. Abyśmy trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Niech Pan nas błogosławi, niech nas zachęca, żeby tak było w naszym życiu, a nie tylko... I też niech zachęca, aby też w taki sposób modlić się o braci i siostry, o Kościół, tak jak Paweł modli się o tych wierzących, żeby te rzeczy były udziałem po prostu nas jako Kościoła.